każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Patryk Małyszko. Witamy, zaczynamy. I pierwsi goście, Mirosław Marcinkiewicz, radny województwa lubuskiego, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, wiceszef Sejmiku Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I Marek Surmacz, radny województwa lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Witam, kłaniam się, dzień dobry.
Program prowadzimy w bardzo szczególnym dniu. Spojrzałem dzisiaj w kalendarz świąt nietypowych. Dziś jest Dzień Doceniania Męża. Nie wiem jak panowie, ja uważam, że to bardzo kluczowe święto. Ale poważnie, zacznijmy od tego, co działo się w kraju, bo politykę rozgrzewała sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich. Najpierw Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich pozwalająca pełnić funkcję po wygaśnięciu 5-letniej kadencji jest niezgodna z konstytucją. Kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara zakończyła się, przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku i zgodnie z ustawą pełniłby obowiązki do czasu wyłonienia następcy, a z tym jest problem, o tym za chwilę. Po orzeczeniu Trybunału Adam Bodnar będzie mógł pełnić tę funkcję przez maksymalnie 3 miesiące. W tym czasie ma dojść do pewnych zmian legislacyjnych i być może wyboru rzecznika. No właśnie, a Sejm większością głosów poparł kandydaturę posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z konstytucją Sejm wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich za zgodą Senatu, a na konferencji prasowej przedstawiciele większości w Senacie, czyli opozycji w Sejmie, zapowiedzieli podczas konferencji prasowej, że nie poprą wyboru Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Co panowie sądzą o tym, co wydarzyło się w tej sprawie? Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, ten zakwestionowany przepis przez Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej gwarantował ciągłość urzędu. Urzędu, który jest ważny dla każdego obywatela, bo jest jakby taką ostatnią instancją odwoławczą, kiedy obywatel czuje się skrzywdzony. I tak to zostało wymyślone. Do czasu wyboru nowego rzecznika pełni urząd ten, który jest. No, musi być rzecznik. Teraz dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, no to całą sprawę zawalił parlament. I tu właściwie duże można mieć uwagi do przede wszystkim Sejmu, do marszałka Sejmu. No, od września było bardzo dużo czasu, żeby znaleźć kandydata i tak wymyślili to ustawodawcy, tak jest to zapisane w Konstytucji. Tu musi być zgoda. To nie może być kandydat partyjny. Wybieramy i już. Nie, tu trzeba się dogadać, trzeba znaleźć takiego człowieka, który będzie akceptowany przez różne strony sceny politycznej. No tak się nie stało i jest w tej chwili wielki problem. Problem polega też na tym, że właściwie to powiedział Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej, powiedział wyraźnie. Kadencja się skończyła, koniec, nie ma rzecznika. Więc właściwie to ja nie wiem, co ma zrobić w tej chwili Sejm w ciągu tych 3 miesięcy. No nie może być nie rzecznik. Rzecznik jest zgodnie z konstytucją.
A pan uważa, że urząd, bo to mamy do czynienia z urzędem, to tak naprawdę nie jest jedna osoba, która pracuje jako rzecznik praw obywatelskich, tylko jest urząd.
W konstytucji jest mowa o rzeczniku praw obywatelskich.
Ale
to jest konkretna osoba.
Zdaje się, że według przepisów, bo próbowałem to doczytać, jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie uda się wybrać nowego rzecznika, to funkcję będzie pełnił zastępca. Tak to będzie wyglądało do tego momentu, chociaż też nie wiemy, co się stanie, bo czekamy na zmiany legislacyjne. Marek Surmacz.
No właśnie to jest ta filozofia Kalego na każdym kroku Platformy Obywatelskiej. Jak wybierany w tej chwili jest, czy przez większość parlamentarną kandydat rekomendowany, czy popierany przez większość Prawa i Sprawiedliwości, no to jest kandydat polityczny i na niego nie będzie zgody. A jakim kandydatem był pan Bodnar 5 lat temu? Wybrany był wbrew woli oczywiście i bez konsultacji.
Nie był politykiem.
Z prawem i sprawiedliwością. Więc to jest właśnie zakłamanie Platformy Obywatelskiej na każdym kroku. Kłamią.
Znaczy tylko wtedy i obecna opozycja miała większość w Sejmie i w Senacie, także ten wybór był prosty.
Dominowała bezwzględnie i w Sejmie i w Senacie i w ogóle nie liczyła się z ówczesną opozycją. A ja nie mam najmniejszych wątpliwości i to doświadczenie pokazuje już z minionych lat, że tak jednostronnym, tak stronniczym, lewackim w wielu zachowaniach rzecznikiem, jakim był pan Bodnar, jeszcze w historii tego urzędu nie było.
Ale panie radny, z drugiej strony...
Konkurentem dla pana Bodnara była pani Zofia Romaszewska i przypomnę tylko, że chyba nie ma nikt wątpliwości co do ani apolityczności, ani zaangażowania, ani doświadczenia i wręcz historyczności zaangażowania tej osoby, a jednak ówczesna zakłamana i upolityczniona postkomunistyczna Platforma Obywatelska poparła właśnie pana Bodnara. I co on wyczyniał, to widzimy szczególnie w czasie, kiedy jego urząd się zakończył we wrześniu zeszłego roku, kiedy powinien powstrzymywać się od zaangażowania jednostronnego. Powinien wiedzieć o tym, że do czasu wyboru nowego rzecznika nie powinien podejmować żadnych decyzji, które by ten naznaczały na być może dłuższy czas ten urząd. Mhm. Ale jeśli chodzi o konstytucyjność.
Ale z drugiej strony...
Trybunał Konstytucyjny stwierdził to, co było oczywiste. Nie można ustawą nadregulowywać uprawnienia nadane do tego trybu stanowienia prawa przez przepis konstytucyjny. Jeżeli tam jest napisane, że powoływany rzecznik na okres 5 lat, to 5 lat i kropka. I oczywiście obowiązkiem parlamentu, obu izb, jest wybranie takiego kandydata, który przed upływem tych 5 lat rzecznika kończącego urząd byłby powołany na ten urząd. Ale obstrukcja w Senacie jednym głosem, przewagi jednym głosem, no powoduje taki stan rzeczy, jaki obecnie jest i ustawodawca musi temu zapobiec. Stąd będzie odpowiedź na nowelizacją ustawy regulująca funkcjonowanie urzędu, o czym pan redaktor wspomniał, bo niezależnie od rzecznika, który jest organem konstytucyjnym, urząd też musi mieć zapewnione funkcjonowanie, a po 3 miesiącach wygaszenia urzędu przez rzecznikowi panu Bodnarowi, tej osobie, trzeba urzędowi zagwarantować normalne funkcjonowanie.
Tylko wie pan, chodzi o to, że opozycja, przedstawiciele opozycji w mediach i na konferencjach prasowych mówili, że kiedy kadencyjność dotyczyła chociażby KRS-u, to wtedy kadencyjność dla Prawa i Sprawiedliwości nie miała żadnego znaczenia. W przypadku RPO ma, ale pytanie też, czy Bartłomiej Wróblewski w pana opinii będzie gwarantował jakość pracy na tym na tej funkcji jako były poseł Prawa i Sprawiedliwości?
Dyskusja jest nie o tym. Kadencyjność jest takim pojęciem niekonstytucyjnym, tylko jest 5-letni okres. W związku z tym to pojęcie jest nieostre. 5-letni okres to jest czas, na który się powołuje poszczególne organy. Jeżeli to ustawa reguluje, nie byłoby sporu, bo przecież ten przepis funkcjonował przez cały czas i nie byłoby sporu na tym tle, gdyby nie kolejne kandydatury odrzucane przez Senat i właściwie w ten sposób każda powoływana osoba przez Sejm będzie kwestionowana przez Senat, dlatego że Senat powie, my zaakceptujemy tylko tego, którego my wystawimy, więc tego pata trzeba przerwać wyborczego, wewnętrznego, parlamentarnego i dokonać takiej regulacji, która by zagwarantowała funkcjonowanie urzędowi.
Czy to się uda, Mirosław Marcinkiewicz? A z drugiej strony na ostatniej konferencji prasowej jeden z senatorów podał wynik głosowania. Rozumiem, że wnioskował na podstawie tego, co teraz dzieje się w Senacie, ale to dość ciekawe, że już teraz przewidział, jak to będzie wyglądało. Czy uda się rozwiązać ten problem, Mirosław Marcinkiewicz, w tych 3 miesiącach w najbliższym czasie?
Panie redaktorze i szanowni państwo, tylko jedno słowo. Pan Surmacz ex-katedra, prawda, tutaj wszystkich poucza, mówi o bez przerwy tylko jedno, że opozycja kłamie i tu słyszałem, że Platforma jest postkomunistyczna. Panie Marku Surmacz, akurat pan Piotrowicz, były poseł, były sędzia obecnie Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, to właśnie postkomunistyczny z tamtego okresu prokurator, który zresztą powinien być wyłączony z rozpatrywania tej sprawy, bo był adwersarzem politycznym, między innymi pana Bodnara. No przypomnijmy sobie jego określenia, pana Bodnara, gdy był posłem. Ale to tak co do rzeczy, właśnie mówmy o pewnych faktach, a nie właśnie o nie wiadomo czym. Kandydatura pana Wróblewskiego jest nie do przyjęcia z paru powodów. To, że jest aktywnym politykiem i który nagle swoją polityczność zawiesi na gwoździu i powie, teraz już jestem apolityczny, to mało. Przecież to jest pan poseł, który rekomendował te wszystkie zmiany, które nastąpiły w Trybunale Konstytucyjnym parę lat temu, dzięki czemu stał się to Trybunałem Konstytucyjnym. Przypomnijmy sobie niedawno, właśnie on był, podpisywał się i wnosił projekt ustawy dotyczący aborcji, który spowodował wyprowadzenie na ulicę w czasie pandemii tysięcy kobiet. No przepraszam, ale jeżeli to ma być rekomendacja dla kogoś, kto ma bronić obywateli, no to przepraszam bardzo, ale to żyjemy w dwóch chyba różnych światach. Ja myślę, że takie zresztą słowa tu wyraźnie padały. No, opozycja czekała na kandydata takiego, którego można zaakceptować, który nie będzie tak kontrowersyjny, jak właśnie kolejny kandydat zgłaszany przez PiS. Ale myślę, że tu chodzi o coś zupełnie innego. Po prostu celem obecnej władzy jest zmiana Rzeczpospolitej Polskiej w Polską Rzeczpospolitą prywatną po prostu. Tak ma to się odbywać. Spółki Skarbu Państwa, instytucje wszystkie mają być zawłaszczone i wszyscy mają, jak w PRL-u, jak te 30 parę lat wcześniej, wszyscy mają siedzieć cicho i się nie odzywać i bić brawo.
Marek Surmacz.
I to są te hipokryzje, wylewane morza hipokryzji. A jaka instytucja, przepraszam, w województwie lubuskim, w którym rządzi koalicja Platformy PSL z SLD, kierowana jest przez przedstawiciela rekomendowanego przez Prawo i Sprawiedliwość? No to jest obłuda właśnie. A ja, ilu ludzi z Prawa i Sprawiedliwości zarządzało spółkami Skarbu Państwa, kiedy Platforma przez 8 lat rządziła Polską?
Wielu.
W koalicji z PSL-em. Ani jednego, więc ja słucham takich bzdur, to dopiero to uwag na popachy przez sobotę i sobotę i niedzielę. To nie jest urządzanie państwa, to jest klasyka w wykonywaniu politycznej roli każdej partii politycznej, która przyjmuje odpowiedzialność za państwo. Ja sobie nie wyobrażam rekomendowanego przez na przykład Platformę Obywatelską człowieka o inclinacjach łapówkarskich albo innych, do powierzenia mu odpowiedzialności za budowanie autostrad. No przecież to groża na każdym kroku. Więc na tym polega właśnie odpowiedzialność partii czy koalicji rządzącej, większości parlamentarnej, za stanowienie prawa i wykonywanie tego prawa i wykonywanie rządzenia. Tak to wygląda. I wyborcy oceniają, co jest dla Polski lepsze od poprzedniego, niż a nie partia opozycyjna, która codziennie rano wymyśla okoliczności, które by poniżały najczęściej fake newsy różnego rodzaju, które by poniżały rządzących. Więc jeżeli chodzi o kwestie związane z rzecznikiem, tak jakby domykając, ja jestem spokojny na każdą akcję, a obstrukcja w Senacie jest akcją polityczną. Nie ma nic wspólnego ani z obroną praw obywatelskich i praw ludzi krzywdzonych przez władzę, ani też z funkcjonowaniem państwa, pozytywnym funkcjonowaniem państwa, jest zwyczajną obstrukcją, nie bo nie. Jeśli naszego kandydata nie dacie, to wam nie damy, bo macie taką możliwość.
Idziemy dalej, zostawiamy Sejm, wracamy do województwa lubuskiego, bo tu też sporo się dzieje. W sejmiku województwa lubuskiego wciąż mamy pad właściwie. Koalicja nie ma niezbędnej większości, by móc realizować swój program, a przynajmniej jest to trudne. Opozycja z kolei nie ma wystarczającej liczby tych głosów, szabel, by odwołać zarząd. 15 do 15 jest. Choć na ostatniej sesji doszło do pewnego zgrzytu, bo przyjęto zmiany w budżecie, między innymi dotyczące budowy nowego budynku, w którym mają się mieścić w Zielonej Górze ma się mieścić kilka wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. To jest między innymi, o to jest dość duży spór w sejmiku. I teraz doszło do głosowania część opozycji sejmikowej, między innymi obecny tutaj, z którym się połączyliśmy, Marek Surmacz, to pan mówił, że mogło dojść do celowo do fałszowania wyników. Czy pan to podtrzymuje po tej dyskusji, która później się odbyła? Bo wyjaśnię wszystkim słuchaczom, radna Dajczak, która zagłosowała, która chciała zagłosować, jak twierdzi, przeciw, jej głos był jednak wstrzymujący się, przez co uchwała mogła przejść dalej. Później pani Dajczak chciała swój głos cofnąć. No, głosowanie...
Nie ma takiej możliwości.
Nie było takiej możliwości. Czy dla pana dalej to jest skandal?
Znaczy, dla mnie skandaliczne jest to, w jaki sposób technicznie funkcjonuje obsługa przebiegu obrad sejmiku województwa lubuskiego. To jest niezaprzeczalne, że mamy ciągle problemy z łączami, mamy ciągle problemy z połączeniami, ze sprawnością działania całego urządzenia do głosowania. Przepraszam bardzo, ale ja obserwuję wiele obrad rad gmin, również zdalnie. Doskonale sobie radzą choćby Rady Miasta Gorzowa, to przebieg obrad i możliwość obserwacji i wyników, oglądania wyników do głosowania jest nieporównanie sprawniejszy. I to, do czego doszło na ostatnim posiedzeniu sejmiku, mogło być usterką techniczną, ponieważ ciągle wyłączała się instalacja i to radni zgłaszali, nie tylko radni opozycyjni, ale członek zarządu przecież nie mógł ciągle się łączyć, a wręcz już do stałości obrzędu doszło, że Tadeusz Jędrzejczak jest ciągle połączony przez telefon w czasie głosowania, bo urządzenia do głosowania nie działają. Więc stwierdziłem, i gdybym ja prowadził obrady jako przewodniczący, przerwałbym obrady i poprosiłbym o kontrolę techniczną, czy w tej sytuacji, w tych ciągłych wad, braku łącza, nie doszło do usterki technicznej, która nie pozwoliła radnej Dajczak oddać głosu zgodnie z jej własną wolą. To już się zdarzyło. Będziemy robić oczywiście swoje, żeby ten błąd naprawić i deklaruję tutaj, że...
Czyli co?
Nie będziemy uczestniczyć w obradach sejmiku, jeśli choćby jeden z radnych nie ma połączenia w aparacie w mechanizmie głosowania albo w mechanizmie bezpośredniego łącza i kontaktu z przewodniczącą sejmiku, że nie można reagować w ogóle nawet na nagłe sytuacje, żeby zabrać głos w sprawie formalnej, ponieważ takie możliwości mechanizmy nie dają. Obsługa techniczna, która pozostaje we władaniu pani marszałek i władzy administracyjnej województwa, nie daje gwarancji uczciwego przebiegu obrad sejmiku.
Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy kilka nieprawdziwych rzeczy. No nie pani marszałek odpowiada za łącza, tylko za zorganizowanie sprawnego przebiegu sejmiku. Odpowiada przewodnicząca sejmiku, pani Harędziak. No nie potrafi tego robić i to widzimy, ale to formalnie, nie tylko w tej sprawie, ale to pozostawmy. No niestety nie sprawdza się na tym miejscu, stąd wniosek Platformy złożony już jakiś czas temu o odwołanie pani przewodniczącej. Ona sobie po prostu nie radzi sobie z organizowaniem sprawnym właśnie przebiegu. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, na moją wiedzę, bo proszę państwa, my korzystamy w czasie sesji z dwóch odrębnych systemów. Jeden to jest system jakby wizyjny, my się widzimy, rozmawiamy w tym systemie, a system do głosowania jest zupełnie odrębnym systemem. Jeżeli ktoś z przyczyn nawet technicznych nie może się zalogować, to faktycznie oddaje wtedy głos przez telefon. No, tak to się do tej pory odbywało, nie było problemu. Na moją wiedzę ten system do głosowania działał dobrze. To, że pani Dajczak, no właściwie to powinniśmy powiedzieć, że dziękujemy, że taki głos został oddany. Dzięki temu można realizować zmiany w budżecie i normalnie
no właśnie można, bo przeszły zmiany, ale przecież jest jeszcze
ta
kwestia...
Ta uchwała została przyjęta.
No dobrze, ale jest jeszcze kwestia wieloletniej prognozy finansowej, która to zmiana
to
nie przeszła.
Nie wyklucza.
Aha, bo część radnych, których ja słuchałem wypowiedzi, mówi, że no tutaj jednak wyklucza. Zdaje się, że na antenie Radia Zachód sama pani Harędziak to powiedziała. A co o tym sądzi Marek Surmacz?
Względy formalne są mniej istotne dla mnie. Dla mnie istotna jest technika, która nie daje gwarancji rzeczywistego odzwierciedlenia przebiegu obrad i wyników głosowania. I niedopuszczalna jest taka sytuacja, po prostu, zwyczajnie. Ale dzisiaj stosowanie techniki obrad przez zdalnego przez internet jest technicznie tak szerokie, tak możliwe od najmniejszych gmin po wielkie miasta, wielkie konferencje, łącza międzynarodowe, że niezapewnienie nam przez panią marszałek odpowiednich warunków technicznych jest działanie na szkodę sejmiku i pani przewodnicząca powinna mieć tego świadomość i nie przystąpić do prowadzenia obrad, jeżeli technika zawodzi. To proste.
Z drugiej strony, bo też chciałbym to powiązać z pewną korzyścią mieszkańców, bo pracujecie przecież panowie w sejmiku na korzyść województwa. I teraz pytanie, czy da się tak rządzić, jeżeli no, dzieje się jak się dzieje, czyli jest 15 do 15. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej przed nami. W Lubuskiem powstało sporo MOF-ów, czyli tych ośrodków połączonych gmin, które będą chciały no, wyssać do siebie te europejskie pieniądze, także Gorzów i ten powiększony MOF gorzowski, Miejski Obszar Funkcjonalny, który liczy na dużo większy ZIT, no bo jeżeli przystąpił Kostrzyn, jeżeli są Strzelce, Witnica, tak, to musi jakoś funkcjonować. Pytanie, czy da się tak działać? I też pytanie, na ile ten wpływ Nowej Soli i Zielonej Góry na tę całą sytuację może być groźny dla Gorzowa? Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni Państwo, po pierwsze, działać musimy. Jest przyjęta uchwała budżetowa, w której bardzo wiele zadań jest wpisanych. Jest przyjęta strategia rozwoju województwa. Tam również są wskazane kierunki i konkretne działania, które trzeba, więc próbujmy to robić. Tu na marginesie tylko jedna taka rzecz. Ja jestem trochę zadziwiony, że PiS, my możemy się politycznie bardzo nie zgadzać, ale w sejmiku pracujemy dla naszych mieszkańców. Powinniśmy w sprawach tych najważniejszych no jednak szukać pewnego konsensusu i realizować to, co przyjęliśmy budżet zdecydowaną większością głosów, 28 do 2, więc to realizujmy. A dziwię się temu, że PiS jakby działa na skinienie pana prezydenta Kubickiego, który jest tutaj główną osobą próbującą rozbić cały układ polityczny w sejmiku. I powiem szczerze, jestem zadziwiony. No, duży klub rządzący w Polsce, dający się prowadzić tak za rączkę, co powie pan Kubicki, to robią. Ale mam nadzieję, że może przyjdzie takie trochę zastanowienie i ta sytuacja.
To odpowiada zmianie. Marek Surmacz, a za chwilę jeszcze gorzowski temat, bardzo ważny z punktu widzenia mieszkańców.
A jakie propozycje ma Platforma Obywatelska w sejmiku dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli uważa, że Prawo i Sprawiedliwość jest niesuwerenne w podejmowaniu decyzji w ramach obecnej działania, opozycyjnego działania? Nie ma takich propozycji, bo Platforma jest niebo nie na wszystko. Ja uważam, że zresztą już parokrotnie wyraziłem swój pogląd. Uważam, że główną przeszkodą w tej chwili na prawidłowym funkcjonowaniu sejmiku i w ogóle władz wojewódzkich samorządowych jest osoba pani marszałek i to jest artykułowane nie tylko przeze mnie. Pani marszałek nie ma żadnej inicjatywy własnej. Robi duży szum wokół własnej osoby, ale praktycznie jej misja się wyczerpała. Gdyby takie propozycje były, to by można było je rozważyć. Uważam, że i zwolennikiem jestem takiego postępowania właśnie wobec przygotowania do wydatkowania ogromnych pieniędzy z Unii Europejskiej, które staną się za chwilę do dyspozycji sejmiku i zarządu województwa, że ten pad długo trwać nie powinien i dlatego Prawo i Sprawiedliwość usztywnić powinno swoje stanowisko i w tej chwili poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem ochrony zdrowia i wsparcia społecznego, które mają istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie w warunkach pandemii, żadnych innych decyzji, żadnych innych inicjatyw Zarządu Województwa Prawo i Sprawiedliwość popierać nie powinno.
Na koniec Gorzów i kwestia cen śmieci, bo usłyszeliśmy z Urzędu Miasta, że być może będzie tak, że cena śmieci będzie powiązana ze zużyciem wody. No, będzie to rozliczane na każdy lokal, mieszkanie, jak zwał, tak zwał. Czy panom ten pomysł się podoba? Bo pytam dlatego, że widziałem ostatnio reakcję mieszkańców na naszą informację w tej sprawie. Bardzo dużo komentarzy, różne i różne opinie mieszkańców. A jakie są panów? Mirosław Marcinkiewicz.
Przede wszystkim to tutaj Związek Gmin, który odpowiada za ten problem, powinien przedstawić pewne projekcje, w jaki sposób to wygląda w tej chwili. No ja słyszę tylko, że naprawdę spora grupa mieszkańców Gorzowa nie płaci za śmieci. Po prostu w ogóle nie płaci, bo się nie ujawniają, że tu u nas w Gorzowie mieszkają. I to jest problem, bo za tych ludzi płacimy już teraz, my wszyscy. My wszyscy mieszkańcy. Śmieci wywózka będzie drożeć, tym bardziej, że wytwarzamy tych śmieci, szczególnie teraz w pandemii, dużo, dużo więcej. Więc trzeba poszukać takiego systemu, ja to tak rozumiem, oparcie tego o licznik zużycia wody, bo jest to taka mierzalna bardzo rzecz, wydaje się no logiczne, ale chciałbym zobaczyć projekcję, co to oznacza. Ile to właściwie będziemy płacić, na ile z kolei też zlikwidujemy właśnie ten proceder niepłacenia za wywózkę śmieci.
Marek Surmacz, czekam na szczegóły. Marek Surmacz, pan był gorzowskim radnym. Jakby pan
byliśmy razem wiele kadencji, ale w tej sytuacji, ja pamiętam dokładnie początek lat 90., kiedy po raz pierwszy opomiarowywaliśmy w ogóle zużycie wody, bo Gorzów był tym, zawsze jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami i kwestie związane z gospodarowaniem komunalnym, to Gorzów należał do czołówki krajowej w organizacji tego. Nigdy po wprowadzeniu systemu tego nowego gospodarowania odpadami nie udało się policzyć zobowiązanych w mieście do wnoszenia opłat, a każdy z nas widzi, że bardzo często podjeżdżają dziwne samochody pod nasze pojemniki przy naszych posesjach i obcy nam podrzucają odpady, więc to są ci właśnie najczęściej, którzy nie wnoszą tych opłat bezpośrednio z urzędu na terenie własnych posesji. Jak rozumiem, za propozycją warunkowaną wielkością poboru wody powinna pójść radykalna obniżka cen za odbiór odpadów. Bo jeżeli mamy niepoliczonych dzisiaj, nawet mówi się o 30-40% zobowiązanych, a oni płacą za wodę, to łatwo policzyć, że w związku z ujawnieniem ich policzeniem, ponieważ wody biorą wszyscy, to wyobrażam sobie o te 30-40% obniżenie kosztów funkcjonowania bieżącego gospodarki odpadami. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to bardzo dobrze, to ten system będę popierał. Ale jeżeli się okaże, że czyściochy, czyli osoby dbające o higienę, zużywające więcej wody, a chcę powiedzieć, że ci, co więcej wody zużywają w tej chwili, to utrzymują przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, bo jest bezpośrednia zależność między wielkością zużytej wody a kosztami funkcjonowania firmy, bo jeżeli będzie gremialnie ludzie zaczną oszczędzać na wodzie, czyli zmniejszy się sprzedaż z wodociągów, to cena jednostkowa tej wody i odbioru ścieków wzrośnie, bo stałe koszty funkcjonowania całej infrastruktury i instalacji są bardzo wysokie. Zresztą są pochodną też tego, że radni miasta Gorzowa w ostatnich latach godzili się i wodociągi godziły się na to, żeby wykonywać mnóstwo inwestycji liniowych na granicy miasta, ale też poza granicami miasta w sąsiadujących gminach. I funkcjonowanie i koszty funkcjonowania wodociągów na rzecz sąsiednich gmin wokół Gorzowa są przerzucane w tej chwili na liczniejszych odbiorców, jakimi są gorzowianie. Więc to było dokonywane z perspektywy zjednoczenia, czyli utworzenia jednego wspólnego organizmu administracyjnego i samorządowego, do czego nie doszło w tych latach, a skutki tamtych działań pozostają i do dzisiaj są ponoszone przez mieszkańców Gorzowa. Więc to będzie wymagało bardzo głębokich analiz i mówię, jeżeli się okaże, że mieszkańcy Gorzowa, ci płacący dotąd, będą musieli dalej wysoko płacić, a ujawnieni zobowiązani za gospodarowanie odpadami przyczynią się tylko do zwiększenia przychodów firmom gromadzącym i przetwarzającym odpady, to ja się na taki układ nie godzę.
No czekamy na to, co będzie. Na pewno tej sprawy będziemy pilnowali w Radiu Gorzów. Dziękuję panom za dyskusję. Mirosław Marcinkiewicz, radny województwa lubuskiego, Platforma Obywatelska, wiceszef sejmiku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu. Szanowni państwo, w sejmiku damy radę.
I Marek Surmacz, radny województwa lubuskiego, również Klub Prawa i Sprawiedliwości.
No oczywiście, że damy radę. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Stawiamy kropkę. Wracamy po przerwie, po wiadomościach z kolejnymi gośćmi. Wracamy po przerwie. Marcin Sasin, witam państwa. Audycję realizuje Patryk Małyszko. Kolejni goście. Tadeusz Jędrzejczak, radny województwa SLD, członek zarządu województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pana witam.
I Tomasz Rafalski, doradca wojewody lubuskiego, gorzowski radny. Witam serdecznie.
Witam panie redaktorze, witam państwa, witam pana Tadeusza Jędrzejczaka.
Panowie, zakończyliśmy poprzednią część audycji tematem śmieci i powiązania cen śmieci z wodą. Korzystam z tego, że mam tutaj jako gości gorzowskiego radnego i byłego prezydenta Gorzowa. Jak panowie patrzycie na ten pomysł, bo mieszkańcy są podzieleni. Jedni czekają na jakieś konkrety i wyliczenia, drudzy mówią, że to w ogóle jest bez sensu. A co panowie uważają?
Nie słyszę, co pan mówi, redaktor.
Dalej nie słychać? No to,
ja powiem szczerze, że ja też tutaj mam takie przerwy jakieś.
Tak, ale przerwy są, no to być może jakieś techniczne. To powtórzę.
Teraz już lepiej.
To powtórzę. Zaczniemy od tego tematu, którym skończyliśmy poprzednią część, czyli powiązania cen śmieci w Gorzowie ze zużyciem wody. Pomysł wydaje się być, no nie wiem, nie chcę tego nazwać kontrowersyjny, ale na pewno dyskusyjny. Co panowie o tym sądzą? Tadeusz Jędrzejczak.
Ja nie znam przesłanek, dla których woda i jej zużycie ma być miernikiem, ile mamy płacić za odpady. Nie znam przesłanek. Ja słyszałem tylko w telewizji, jak mówił prezydent Trzaskowski, ale mówił dosyć pokrętnie.
To prezydent Trzaskowski, ale my mówimy o Gorzowie. Prezydent Jacek Wójcicki wyjaśniał to tym, że są nadal mieszkańcy, którzy nie zgłaszają właściwej liczby domowników, przez co płacą mniej za śmieci, ale produkują ich tyle, ile faktycznie jest domowników w mieszkaniu. I teraz miasto szuka sposobów, jak ten problem rozwiązać i proponuje na przykład powiązanie to ze zużyciem wody i zdaniem prezydenta, wtedy to będzie takim miernikiem właściwym tego, jak płacić za śmieci. Co pan na to?
Nie, no to odwrotnie, no to nie mówmy, że mamy powiązać z wodą, tylko że 20 czy 30% mieszkańców Gorzowa i MG6 nie płaci za śmieci i próbujemy znaleźć rozwiązanie poprzez wskazanie ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniach i zużywają wodę i będą wtedy płacili za śmieci. No to mówmy prawdę, a nie szukajmy tutaj wymówki. To jest złe rozwiązanie, bo on będzie droższe niż do tej pory było, dlatego że znaczna część mieszkań jest wynajmowana. Mieszkają osoby, które nie są tam zameldowane. Myśmy ten problem też mieli, nie wiem, jaką skalę w tej chwili ten problem osiągnął w Gorzowie i w kraju, ale widocznie jest bardzo duży, skoro szuka się tego typu rozwiązania. To będzie niesprawiedliwe. Być może będzie skuteczne, ale będzie niesprawiedliwe.
Tomasz Rafalski.
No ja tu się zgadzam z moim przedmówcą. Bardzo niesprawiedliwe jest to, jeżeli słuchamy takiego wytłumaczenia, że jest robione prawo pod tych 20-30% mieszkańców, która w sposób nieuczciwy płaci, ale dotyka to pozostałych 70-80%, które nie wiem, no będą zmuszone do tego, żeby bardziej oszczędzać wodę. Ponadto no każdy wie, każdy używanie wody w domu to jest też indywidualna sprawa. Są ludzie, którzy prawdopodobnie mogą tutaj użyć wody więcej niż czteroosobowa rodzina. Przecież to tak naprawdę uderza w wszystkich. Ja również nie zgadzam się z tą argumentacją. To jest zły pomysł. No, nie popadajmy w absurdy. No, nie karajmy za to ludzi, że się częściej kąpią, czy lubią się kąpać, czy dbają o czystość podwyżką wywozu śmieci. No bo to nie do końca poważna sprawa.
No dobrze, ale jak rozwiązać ten problem, o którym miasto mówi, w pana opinii? Czy, nie wiem, bo jeżeli rzeczywiście idzie to w setki tysięcy złotych, no trzeba to dokładać z budżetu miasta. Pytanie, jak to właściwie można rozwiązać? Tomasz Rafalski.
Myślę, że jest wiele innych sposobów. Ja nie wiem, czy może szukano innych rozwiązań do tego niż przez podwyżkę, niż przez powiązanie wywozu śmieci z wodą. No to jest przecież tylko jeden ze sposobów. Oczywiście miasto powinno próbować ściągać i weryfikować osoby, które nie płacą za wywóz śmieci lub też oszukują, jeżeli chodzi o liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, ale to jest bardzo trudna sprawa, bo to, żeby to zweryfikować, tak jak już wcześniej też powiedział pan Tadeusz Jędrzejczak, że no jednak ten rynek najmu jest coraz szerszy, coraz większy, ludzie coraz częściej wynajmują, nie kupują, więc to naprawdę będzie trudne do ustalenia, jeżeli mówimy tutaj o jakichkolwiek licznikach i tego typu sprawach.
Tadeusz Jędrzejczak?
Znaczy ja nie znam sytuacji, jak aktualnie jest w Gorzowie. My kiedy wprowadzaliśmy tą nową ustawę, o której była taka duża dyskusja, byłem atakowany, obrażany. Paru przygłupów, którzy pracują w mediach do tej pory, wypisywało bzdury. Efekt tego był taki, że myśmy założyli wszystkim mieszkańcom konta indywidualne w Raiffeisenie jako MG6 i powinno to w ten sposób funkcjonować. Tam jest inny problem, to nie tylko, że ludzie nie płacą, ale tam też jest problem gmin, które nie ściągają opłat od mieszkańców, a doskonale wójtowie i burmistrzowie wiedzą, kto nie płaci i dlaczego. I tutaj, żeby nie mieć konfliktu między władzą a wyborcami, samorządy się przed tym chowają. Problem spada na te samorządy, które mają instalacje do składowania czy przeróbki odpadów. To jakby sprawa druga. I sprawa trzecia z tym związana. No to jest kwestia tego, że od lat gminy, które mają obowiązek w ramach planu gospodarki odpadami do odprowadzania odpadów do Górskiego innego, nie ściągają środków finansowych od swoich mieszkańców. To są zaległości, które sięgają milionów. Dlatego też jest próba teraz przerzucenia obowiązków na prezydenta Gorzowa, który nie może z budżetu miasta dopłaty do funkcjonowania systemu zbierania odpadów i warto by było tych wszystkich mądrali wtedy, przed lat dzisiaj posadzić w jednej sali, łącznie z radnymi, szczególnie niektórymi paniami i panami, którzy wtedy dostawali szału, nie czytają dokumentu, ale sobie przeczytali dokumenty dzisiejsze, które mówią o tym, jaka jest skala niepłacenia, jaki jest koszt oddawania odpadów i jaka jest możliwość dofinansowania z budżetu miasta, której prawnie nie ma. W związku z tym warto by było sobie zadać pytanie, po co była awantura, którą w Gorzowie rozpętano na taką skalę, po to tylko, żeby zrobić przykrość mieszkańcom Gorzowa. Dzisiaj są tego efekty i takie są same efekty miejskie obszary funkcjonalne, ponieważ część gmin, z tego co ja pamiętam, wtedy już przed 5-6 laty miało zaległości, nie płacąc właściwych rachunków mieszkańcy na wysokości około 1 do 2 milionów złotych.
No na szczęście, jak ostatnio mówiła na naszej antenie szefowa MG6, te kwestie rozliczeń już są wyjaśniane i ten dług jest mniejszy, ta ściągalność większa, więc to jest dobre, ale pytanie, czy Rada Miasta będzie chciała jakieś wyjaśnienia a propos cen śmieci i prognozy na przyszłość? Tomasz Rafalski?
Czy może pan powtórzyć? Mi znowu coś przerwa. Czy Rada Miasta?
Czy Rada Miasta będzie chciała jakiejś informacji w tej sprawie? Bo często jest tak, że jako radni chcecie informacji, czy to dotyczących inwestycji, czy remontów dróg, ale pytanie, czy tutaj w sprawie tych śmieci, no i planów, jak rozwiązać te problemy, o których teraz mówimy, czy będziecie w najbliższym czasie, nie wiem, domagać się jakichś wyjaśnień, informacji?
No już w tej chwili rozmawiamy o tym, już w tej chwili toczy się dysputa publiczna. Nie sądzę, żeby prezydent unikał tutaj odpowiedzi w tych kwestiach. Oczywiście, że będziemy pytać. Czekają nas jeszcze komisje. Będziemy się domagać szerszych wyjaśnień, ponieważ no, mnie osobiście ten pomysł przeniesiony z Warszawy absolutnie się nie podoba, o czym już wspominałem. Więc to jest rzecz oczywista, że zanim cokolwiek tutaj będziemy nad czymś głosować lub popierać dane podwyżki, no będziemy chcieli usłyszeć ich argumentację i na pewno inne pomysły również na to, żeby rozwiązać ten problem, bo jeżeli chodzi o to powiązanie z wodą, no nie wchodzi w grę z licznikami wody, tak?
sejmik.
Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, ja bym proponował, żeby pan prezydent radnym, szczególnie tym, którzy są od dawna i którzy byli i lobowali na rzecz firm, które wywożą śmieci we Mieszej, żeby pan prezydent przedstawił wyniki przetargu. Od pierwszego przetargu na wywóz śmieci, jakie były wtedy koszty, jakie są dzisiaj. Co państwo radni, do czego państwo radni doprowadzili, zwiększając ceny na przetargach swoją nieprzytomną polityką i uzależnieniem się od firm wywozowych z miasta. Przypomnieć chcę państwu radny, również, którzy tego słuchają, słynne posiedzenie komisji, gdzie państwo chcieliście ustalać wyniki przetargu, gdzie przetarg rozstrzygało MGSZ, a nie Rada Miasta Gorzowa. To są skutki zabawy ludzi nieodpowiedzialnych i nie przygotowanych do pełnia funkcji radnego w mieście Gorzowie. Właśnie dzisiaj prezydent ma z tym problemem, serdecznie współczuję.
Czekamy na to, co stanie się w sprawie śmieci i na pewno o tym będziemy mówili na naszej antenie. Idziemy dalej. Sejmik, o tym też mówiliśmy w poprzedniej części. I teraz pytanie do panów. Czy da się tak rządzić w sejmiku, panie marszałku, bo to pana dotyczy konkretnie. Brał pan ostatnio udział w tej ostatniej sesji sejmiku, dość ciekawej. Czy będzie teraz tak, że to błędy, pewne jakieś systemowe niedociągnięcia, internet będzie decydował o przejściu uchwał tych ważnych, czy nie przejściu? Jak to będzie wyglądało w pana opinii? Czy da się tak rządzić województwem i czy potrzebne są zmiany? Tadeusz Jędrzejczyk.
No po pierwsze chcę państwa zapewnić, że nic nie jest stałe, wszystko się zmienia, wszystko jest dynamiczne i sytuacja szczególnie w polityce ma swoją dynamikę i dokonują się w polityce również zmiany. W związku z tym po pierwsze, no na pewno nie da się rządzić PiS-owi z bezpartyjnymi samorządowcami, PSL-em i samorządem lubuskim, bo to jest niemożliwe. W związku z tym alternatywną jest ta koalicja, która jest i która jest otwarta na rozmowy z innymi ugrupowaniami politycznymi, w tym z PiS-em, i myślę, że za jakiś czas kształtujemy taką tradycję, która pozwoli na to, i praktykę, która pozwoli na to, żeby spokojnie to województwo się rozwijało i żebyśmy mogli mieć większość, która pozwoli na głosowania, które będą doprowadzały do przeprowadzenia uchwał zarządu przez sejmik.
Tomasz Rafalski.
Jestem optymistą.
Tomasz Rafalski. Czy Tomasz Rafalski też jest optymistą?
Ja nie będę optymistą, jeżeli będzie przestrzegany dobry obyczaj, czyli jeżeli radny prosi o reasumpcję głosowania lub mówi, że zdarzył się błąd nie wynikający z jego winy lub błąd systemu, głosowania będą powtarzane. No to, co się stało na ostatniej sesji sejmiku, no dla mnie tak osobiście uważam, że skrajnie nieetyczne, bo wiemy, kiedy decyduje jeden głos i nie ma chęci powtórzenia głosowania, mimo iż radny prosi i mówi o tym, że on w taki sposób nie zagłosował i potrzebny był ten jego głos do tego, żeby przeszło, no to już państwo mogą sobie wyobrazić, jeżeli w taki sposób można postępować, no to proszę państwa, tak nie powinno dalej się decydować o ważnych sprawach dotyczących zarówno województwa, miasta. My w Radzie Miejskiej powtarzamy głosowanie, jeżeli ktoś prosi, niezależnie od tego, czy ten głos był decydujący, czy nie. Uważam, że dobry obyczaj by tego nakazywał, tak?
Ja nie wiem, czy tutaj nie powinno być zmian...
W Radzie Miasta, panie redaktorze, tego jedno wyjaśnienie. W Radzie Miasta macie układ polityczny z prezydentem, w związku z tym nie zawracajcie głowy ludziom, nie opowiadajcie, że można się pomylić, trzeba powtarzać, bo macie większość, która jest układem politycznym, który zawarliście przez nikomu. Jeżeli chodzi o sejmik, procedura jest prosta. Pani przewodnicząca ogłosiła wyniki głosowania i przeszliśmy do następnego punktu. Nie ma czegoś takiego, że ja się pomyliłam, to ja się zgłoszę teraz, to proszę cofnąć procedurę. To nie działa. To tylko tak działa, gdzie PiS rządzi w Polsce, łącznie z polskim Sejmem, ale w normalnej, demokratycznej procedurze tak to nie działa. I pani Zofia Dajczak być może się pomyliła, ale to trudno. Ja też się pomyliłem przed kilkoma tygodniami i nikt nie miał zamiaru ze mną dyskutować, czy chcę jeszcze raz głosować.
Tomasz,
problem w tym, że pani Zofia Dajczak się nie pomyliła. tylko został naliczony głos, którego ona nie oddała.
To, żebyśmy to sprawdzili jest... to w systemie elektronicznym.
I to jest ten problem. Nie rozumiem też, o jakim układzie pan mówi. Nie znam żadnego układu.
Panie marszałku, najpierw Tomasz Rafalski, później pan i jeszcze będzie jeden temat.
Źle panu tłumaczą. W systemie jest jasno zapisany. Pani Zofia Becza wstrzymała się od głosu. Nie można inaczej odczytać tego, co jest w systemie.
Tomasz Rafalski, idziemy dalej.
No nie, ja chcę tylko wyprostować, ponieważ ja nie wiem, nie zawierałem żadnego układu z prezydentem Wójcickim, o czym świadczy to, że często krytykuję jego pomysły, jak chociażby z rozszerzeniem strefy parkingowej, czy teraz z powiązaniem wywozu śmieci z cenami wody. Chyba to świadczy o tym, że jednak nie jestem, przynajmniej ja, w żadnym układzie z prezydentem Wójcickim. Proszę nie insynuować takich...
Ale ja nie mówię wcale, że to coś złego. Ja mówię, że macie,
mówię, że to jest też coś złego czy dobrego. Mówię, że taka rzecz nie ma miejsca.
A teraz powiemy na koniec o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Co panowie sądzą o tym? Czy uda się to czwarte podejście do wyboru rzecznika? I co sądzicie panowie o tym, o decyzji Trybunału Konstytucyjnego? Tadeusz Jędrzejczak.
Po pierwsze, no żyjemy w państwie bezprawie. Mamy chyba tego wszyscy świadomość. Wystąpienie pana ministra Ziobro, który krzyczał na konferencji prasowej, że jeżeli sąd nie zrobi tego, co minister chce, to on ujawni dowody, do których przecież nie ma prawa mieć dostępu. No to świadczy o tym, w jakim kraju żyjemy. To jest sprawa pierwsza. I żebyśmy nie mieli żadnych złudzeń, nie liczyli na żadną praworządność, bo to o tym opowiadał pan Piotrowicz w uzasadnieniu. Urąga po prostu inteligencji i umiejętności czytania ze zrozumieniem konstytucji. Sprawa druga. Obywatele Polski zostali pozbawieni wszystkich argumentów, które posiadali w postaci niezależnego sądownictwa, prokuratury, posiadali możliwości odwoływania się do różnych instancji. Zostało to wszystko zdemolowane, podporządkowane PiS-owi i został ostatnim pasją dla obywateli, którzy mają inne zdanie niż władza, żeby ktoś ich reprezentował. No to Rzecznik Praw Obywatelskich, ponieważ był nieprawomyślny, w związku z tym była kwestia, w jaki sposób go usunąć. Wymyślono to poprzez skargę konstytucyjną. Nie spodziewał się niej, że co innego z konstytucyjnego trybunału, który nie jest trybunałem, bo jest nielegalnie powołany, o czym wszyscy wiemy, że wyjdzie decyzja o tym, że jest to wszystko niekonstytucyjne. I w związku z tym, jeżeli nie uda się kolejnego przedstawiciela Ordo Iuris powołać do pełnienia funkcji, bo wtedy pewnie zostanie zmieniona ustawa.
Panie marszałku, a ja dopytam, bo...
Na podstawie ustawy powołany ktoś inny.
A ja dopytam...
Ostatnie zdanie na koniec. Konstytucji, kwestia przestrzegania prawa, funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich, zagwarantowania obywatelom prawa jest zapisana w wielu punktach, a nie tylko w kwestii kadencyjności Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z tym nie liczcie państwo na nie, że się cokolwiek zmieni. Nie przeprowadzą przez Senat swojego kandydata. Zmienią ustawę tak, że mogli powołać tego, kto będzie sprawiedliwy wobec...
A dlaczego Lewica nie promowała tak mocniej? Bo mi się wydawało, że można mocniej.
Nie zrozumiałem początku.
Nie, dlaczego Lewica nie promowała mocniej Piotra Ikonowicza? Bo to był kandydat Lewicy. Ale zdaje się, że tej promocji tego kandydata i pomysłów jego na bycie rzecznikiem było bardzo, bardzo mało. Dlaczego Lewica nie zdecydowała się na jakieś takie churalne poparcie dla Ikonowicza?
Znaczy to chyba było drugie podejście, bo wcześniej popieraliśmy inną kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kwestia się ciągnie od wielu miesięcy i kiedy stwierdziliśmy, że można zgłosić kogoś innego, zgłosiliśmy Piotra Ikonowicza. W tym czasie zgłoszone zostały inne kandydatury. Nie wiem, dlaczego koledzy w Warszawie nie stanęli murem za Piotrem, ale nie wydaje mi się, żeby był brak poparcia dla Piotra. Myślę, że tutaj raczej fakt, że opozycja miała kilku kandydatów, no spowodowało osłabienie pozycji Piotra Ikonowicza. A szkoda, bo to jest dobry i oddany człowiek.
Tomasz Rafalski.
Dla ludzi pracy, dla ludzi w ogóle.
Tak jest. Tomasz Rafalski.
No, nie ma w Konstytucji zapisanego punktu na temat pełniącego obowiązki. Nie ma. Jest za to zapisany punkt na temat kadencyjności Rzecznika Praw Obywatelskich. I ta kadencja minęła. Były Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma już mandatu demokratycznego do pełnienia tych obowiązków, gdyby podległ weryfikacji w głosowaniu w parlamencie w obecnej chwili, nie miałby najmniejszych szans zostać rzecznikiem, więc też nie może pełnić w tej chwili tej funkcji. Czy uda się? No chciałbym, żeby się udało, bo jest to sytuacja przynajmniej niewygodna, ale wiemy, jaka jest koncepcja opozycji, która jasno i wyraźnie mówi totalnej opozycji. Jeżeli jest możliwość zrobienia o coś wojny jabłkiem, to po prostu robią i będą eksploatować tę sytuację do maksimum możliwości. No, musimy czekać, uzbroić się w cierpliwość, ponieważ czekają nas na pewno jeszcze jakieś kolejne wydarzenia związane z tym, co się dzieje wokół rzecznika.
I będziemy je komentować na pewno na naszej antenie. Dziękuję panom za dyskusję w programie, w audycji. Tadeusz Jędrzejczak, radny województwa SLD, członek zarządu województwa lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo panie Tomku za rozmowę.
I Tomasz Rafalski, doradca wojewody lubuskiego do spraw sportu i gorzowski radny.
Dziękuję serdecznie, dziękuję panie Tadeuszu, dziękuję panie redaktorze.
Ja państwu dziękuję słuchaczom za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Marcin Sasin, audycję realizował Patryk Małyszko. Dziękuję, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.